Kijowa.
488 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Daniel Chybowski. Nie udał się plan, nie udał się bunt, nie udał się marsz Prigożyna, ale będziemy dzisiaj na pewno też o tym rozmawiać. Ale zaczynamy od tego, co dzieje się na Zaporożu. Federacja Rosyjska prawdopodobnie zatwierdziła scenariusz wysadzenia zaporowskiej elektrowni jądrowej. Potrzebne są konkretne kroki sojuszników, powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy rozmawiał o sytuacji w elektrowni z partnerami, prezydentami Polski Andrzejem Dudą i Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem oraz premierem Kanady Justinem Trudeau. Według ukraińskiego wywiadu Rosjanie podłożyli ładunki wybuchowe w pobliżu 4-6 bloków energetycznych. Sytuacja nigdy nie była tak poważna jak teraz, twierdził szef ukraińskiego wywiadu Kiryło Budanow. Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie wideo z rzekomej wizyty ministra obrony Siergieja Szojgu na wysuniętym stanowisku dowodzenia zachodniej grupy wojsk. To pierwsze publiczne wystąpienie Szojgu po próbie zamachu stanu w Federacji Rosyjskiej. Ani Ministerstwo Obrony Rosji, ani sam Szojgu w żaden sposób nie odnoszą się, czy nie odniosły się do wydarzeń o bunt, związanych z buntem Prigożyna i późniejszych plotek o możliwej dymisji rosyjskiego ministra obrony. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksiej Daniłow zasugerował, że Aleksander Łukaszenka może brać udział w przyszłych negocjacjach. Istnieje już realna grupa przyszłych rosyjskich negocjatorów z Ukrainą, ale na razie pozostaje ona w cieniu. Jednak udział Łukaszenki w tym procesie nie jest wykluczony, stwierdził Daniłow. W nocy wojska rosyjskie ponownie zaatakowały regiony Ukrainy rakietami kalibr i dronami. Potężnemu atakowi został poddany obwód Odeski. Na niebie nad Ukrainą zestrzelano 13 celów powietrznych. Ukraińskie wojska w ciągu ostatniej doby posunęły się w rejonie Bachmutu o 600 do 1000 metrów, a od początku ofensywy siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły 130 km kwadratowych na południu, poinformowała o tym wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. W okupowanym przez Rosję Berdiańsku rosyjska policja zabiła 2 nastolatków. Obaj chłopcy byli wcześniej przetrzymywani za działalność antyrosyjską. W sieci pojawiło się wideo, na którym 16-letni Tigran Oganesyan z bronią w ręku mówi: "To jest śmierć, chłopcy, że żegnajcie, chwała Ukrainie". Film prawdopodobnie został nagrany przed mordem. A my teraz przeniesiemy się do Wilna, gdzie jest Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, Pawle.
Dużo emocji, Olu, od z piątku na sobotę i do późnych godzin wieczornych, praktycznie w sobotę, gdy skończyliśmy opowieść antenową o buncie Prigożyna, w tym samym momencie bunt Prigożyna też się skończył. To właściwie była jedyna wiadomość, której tego dnia nie nadaliśmy w jakiś taki niesamowity sposób. Nie wiem, może Prigożyn słuchał naszej audycji i stwierdził, że już nie ma po co dalej się buntować. Ale tak na poważnie, jest tam wiele elementów ciekawych, zaskakujących. W tym oczywiście element Białorusi. Ty zresztą na te wątki białoruskie od samego początku zwracałaś uwagę, na ten startujący samolot z Mińska, ale też śledziłaś wszystkie wypowiedzi, co dzieje się na Białorusi. I okazuje się, że być może w ogóle ta kwestia staje się kluczową w sprawie Prigożyna.
No nie, nie wierzę w to. Powiemy, że tak, że kwestia białoruska i udział w negocjacjach Łukaszenki pojawił się mniej więcej już po południu, w sobotę, bo do tej chwili nie było nawet tych negocjacji. Jeśli chodzi, tak usłyszałam, że powiedział, że nie było sukcesu u tego buntu Prigożyna, że on to wszystko skończył, ale im więcej to obserwuję, im więcej monitoruję sytuację w Росії і що пишемо на цей темат в російських медіах з того відзим, що попросту ніхто не може зрозуміти, що було цілем Пригожина в Огулі. То не був такий бунт, щоб прийняти владу в Росії. То попросту була якась така справа вивненчна, якийсь конфлікт поміж Пригожиним, керівництвом Міністерства оборони і штабу Генерального Росії. І Пригожин попросту звруцав якусь до Путіна в тій квісті, але не мав відповіді, бо він не мав такого достемпу до тіла Путіна. І щоб якось так притягнути уваги Путіна, він зорганізував тен бунт, зорганізував тен марш на Москву. Але пізніше, вже пополудні, з того, що відзам, Został ten kontakt już zorganizowany nie z Putinem, a tylko z jego przedstawicielami. Meduza, to rosyjska media, dzisiaj już napisała, że Prigozhin potrzebował, żeby w negocjacjach uczestniczyli pierwsze osoby. To znaczy, on miał na myśli prezydenta Rosji, ale Putin nie chciał być uczestnikiem, nie chciał rozmawiać z Prigozhinem. I takim jednym wyjściem było, żeby przyciągnąć do tych negocjacji Łukaszenka. Ale tak, oczywiście on nie prowadził tych negocjacjach, po prostu jego imię zostało podpisane pod tym wszystkim. Bo jeśli chodzi, kto brał udział w tych negocjacjach ze strony Wagnera, to był Prigozhin. Ale trzeba rozumieć, że on nie był na czele tego wojska, tej armii wagnerowców, która szła na Moskwę. Na czele tej armii był Utkin, Dmitrij Utkin, to był oficer oddziału wywiadu Rosji, taka osoba bardzo znana, a Prigozhin w tej chwili znajdował się w Rostowie, i to ze strony wagnerowców, a ze strony Rosji takim głównym negocjatorem był Aleksej Dziumin. On jest teraz, obecnie jest gubernatorem obwodu Тульського, ale dlaczego on został przyciągnięty do tych negocjacji, bo on ma już takie doświadczenie, bo w 2014 roku on prowadził takie negocjacje i zorganizował wywóz, ewakuację Wiktora Януковича z Ukrainy. I to oznacza, że i też on nigdy nie było jego nazwiska, oficjalnie on sam nigdy tego nie potwierdził, ale wszyscy wiedzą, że to zorganizował Dziumin. I teraz już Dziumin znowu, nazwisko Dziumina znowu pojawiło się w rosyjskich mediach i pojawiło się w stosunku do tego, że on może zmienić Szojgu w naczele Ministerstwa Obrony Rosji.
Ale na razie wygląda na to, że tych zmian zapowiedzianych, a przecież ten element zmiany Szojgu miał być takim jednym z warunków, które padły w negocjacjach, tych zmian na razie nie widać. Mało tego, wygląda na to, że też prowadzenie, ta sprawa karna, która toczy się przeciwko Prigozhinowi, nie została zamknięta. Właśnie Daria Hordyjko przesyła informację, że 26 czerwca, czyli dzisiaj rano, sprawa zorganizowanego zbrojnego buntu nie została zakończona i nadal jest badana. Poinformował o tym Komiersant, powołując się na źródło w prokuraturze. Śledztwo prowadzi Wydział Śledczy FSB. Zdaniem rozmówcy dziennikarzy minęło zbyt mało czasu na podjęcie decyzji o odwołaniu tego prowadzenia, ale być może ten warunek czy ten element negocjacji też nie zostanie spełniony.
Ale jak to może wyglądać? Zobacz, Prigozhin powiedział, że chce taką ochwiarą, żeby jego ochwiarami byli Szojgu i Gerasimow. I to oznacza, że jeśli Putin na to pogadzie, to oznacza, że Putin, po prostu Putina można szantażować. Oczywiście, ta kwestia Szojgu, może być, ta decyzja może być przyjęta później. Dzisiaj po prostu pokazali, że Szojgu jest, że on jest żywy i jest na czole Ministerstwa Obrony. Ale to może za тиждень, to może za 2 tygodnie już nie będzie Szojgu. On może, moim zdaniem, taka, on może być znowu ministrem nie obrony, ale pójść do swojego wcześniejszego ministerstwa, na czele którego on był wcześniej. To Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych.
Dzisiaj Dmytro Antoniuk, który za chwilę oczywiście w raporcie się pojawi, ale razem z Jaśminą Nowak zastanawiali się, jak będzie wyglądała przyszłość Prigozhina na Białorusi. Kto ma mu towarzyszyć, co ma tam robić. Oczywiście Ukraina i Białorusini mają swoją wersję, która jak zwykle przejęła postać też memów i żartów w internecie, jak to Prigozhin za pensję będzie sobie spokojnie do końca życia swojego funkcjonował na Białorusi. Czy coś wiemy na ten temat? Czy są jakieś informacje?
Ну, не, я попросту не вяжем в пришлость Пригожина на Білорусі, бо повім одразу же, яго ще там нема, нема фактів, що он там є. Где є Пригожин, ніц того не відомо, бо вчора його служба прасова його фірми повідяла, що бенді відповідь на то питання пусній. В білоруській пропаганді, в білоруській телевізії нема ще Пригожина, і то може бути таким сигналом, що його ще нема на території Білорусі. Очевидно, Білорусь застала вибрана таким краєм для Пригожина, бо ну не можна його позаставити в Росії. Он є там, он зараз є там бухгалтером. І не можна в Росії бути так багато популярнішим, ніж Путін. І очевидно, потребували якось місце для вивозу Пригожина. Хто то може зробити? Очевидно, тільки Білорусь, бо Білорусь і Лукашенко, бо он є зараз таким найближчим союзником Росії. І мами юж велю таких прикладів, коли Росія попросту розв'язувала такі квісті з помоцем Білорусі. Вспомнімо президента, білого президента Киргизстану Курманбека Бакиєва, який теж по тих видаженнях в Киргизстану мусив опустити край. І Росія, яка мала юж Януковича на своєму терені, попросту не хотіла юж мати другі такі особи. І Курман Бек Бакиєв застав вивезений до Білорусі і до тієї хвилі там мешка. І єдиним таким можливим місцем є Білорусь. Що бенді Пригожин робить на Білорусі? До тієї хвилі невідомо. Чи бенді он там сам, чи приїде разом за своїм заспулом, а то мені вінці 25 тисяці тих збройних бойовників, так? І не віжем в те, що Лукашенко попросту позволі, щоб ці люди знайдувалися на терені Білорусі, бо вони попросту не сам під контролем Лукашенки. Пригожин може приїхати на Білорусь, бути там певний час, то може місяць-два, а пізніше юж виїхати до Африки, понівеж он ма там бізнес, он ма там якийсь одяг Вагнера, щоб сидіти так спокійно в Африці і юж не мати ніц вспільного з Росією, а Білорусі.
Albo w ogóle może nie mieć przyszłości. Ten wariant też jest niewykluczony, szczególnie jak się słucha twoich słów o tym, że Putin nie lubi mieć jakiegoś popularnego rywala. Ola Siemaszko, muszę się o to zapytać. Czujesz takie trochę rozczarowanie, że jednak mogło to potoczyć się inaczej i dzisiaj może byśmy rozmawiali o tym, co dzieje się na ulicach Moskwy?
No nie, Повім так, ж не від початку, але ж від пополудні суботи не вірили в те, що там щось може бути. І в оголі та ціла ситуація, в тій цілій ситуації дійшла до таких двох внесків. Вже попросту головна не цель, такий головний внесок, що Пригожин обалив другий міт Росії, що існує централізована влада з всехмоцним Путіном на чолі, який контролює всього і всіх. Першим таким мітом, припомню, був міт о потенжній армії російської, яка там кілька десять лет страшила свят. І попросту оказалося, що панство російське є таким самим балагані, як армія російська. І святові політиці в суботу то побачили, але є ще моїм зданням не зрозуміли, що можна з тим всім зробити. Бо в їх парадигмі, в їх головах є сильна Росія, але, як направду, ніхто попросту в Росії нічого не контролює. Кожен може дотріти до Москви в один день без опору. А коли до того доходить, то що робить влада російська? Вона одразу сядає в самоліти і вилється в ружні сторони. Путін, як перший, відлітує з Москви разом з Медведєвим. І то теж така є важлива річ, щоб зрозуміти, для чого Путін не любить Зеленського. Бо на початку війни він мислив, що Зеленський буде заховуватися в такий самий спосіб, що одразу при такій першій небезпеці, он вилеті з Києва, бо так є зорганізована влада російська. Нема там інтересу в панства. Сон там тільки тільки інтереси власні, інтереси пінензи, і в кожній такій незрозумілій ситуації треба сядати в самоліт і опустити край.
Trochę może to źle zabrzmi, ale Prigorzyn okazał się dzieckiem z bajki Andersena i powiedział, że cesarz jest nagi. Ola Siemaszko z Wilna, a my się teraz przenosimy już na Ukrainę. Artur Żak, który też dzielnie i to bardzo dzielnie cały noc z piątku na sobotę i całą sobotę śledził wydarzenia, narażając swoje zdrowie. Chyba nie do końca, Arturze, jednak okazuje się, że było warto. Co na Ukrainie się mówi o tym buncie Prigorzyna, a właściwie co mówi się o efektach tego buntu? Na dwa bardzo ważne elementy wskazała Ola, czyli że jednak to państwo rosyjskie nie jest tak silne, jakby się wydawało, nie jest tak silny Putin, nie jest tak silna armia. Co mówią na ten temat Ukraińcy?
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Olgo. Kłaniam się nisko ze Lwowa. Ukraińcy komentują w bardzo podobny sposób. Faktycznie najważniejszym efektem buntu Prigorzyna, czy też niektórych elit Rosji, bo należy zaznaczyć, że to nie było tylko i wyłącznie działanie Prigorzyna. Prigorzyn sam z grupą Wagnera nie byłby w stanie dokonać tego typu dzieła, że tak to określę, w cudzysłowie oczywiście. Musiał mieć poparcie zarówno tych najbardziej radykalnych w Ministerstwie Obrony, jak i najbardziej radykalnych tych jastrzębi wojny w służbach, bo każdy, kto mniej więcej wie, jak wygląda logistyka wojsk i przyjmijmy, że ta grupa na Moskwę nie szło 25 tysięcy, tam szła grupa uderzeniowa, coś około 1000 żołnierzy ze sprzętem, ale nawet przemieszczenie takiej ilości sprzętu i ludzi wymaga wielu dni, jak nie tygodni przygotowań, więc eksperci, komentatorzy bardzo wątpią, że służby specjalne Rosji nie zauważyły, do czego się szykuje Prigorzyn. Część komentatorów właśnie twierdzi, że to był taki bunt, który miał osłabić i władzę Putina jako tego, który jest na samej górze tego pionu władzy rosyjskiej, ale także właśnie osłabić poszczególne te wieże Kremla, aby w perspektywie, tutaj też się zgadzam z Olgą, odsunąć na bok między innymi Szojgu i Gerasimowa i cały ich ten układ w Ministerstwie Obrony i w Sztabie Generalnym, bo faktycznie po tym komunikacie, że Szojgu się zjawił w punkcie dowodzenia, można by było uznać, że najwyższym, największym wygranym tej całej sytuacji jednak ponownie został Szojgu i to de facto nie robiąc nic. Ale mnie ciekawi bardziej niż opinie ukraińskich komentatorów to, co się dzieje właśnie w rosyjskim internecie, a myślę tutaj między innymi o rosyjskich propagandystach, zarówno tych powiązanych z grupą Wagnera, jak i tych oficjalnych, którzy są powiązani z Ministerstwem Obrony i stricte Kremlem. Część tych komentatorów, najbardziej zajadłych komentatorów prowojennych, łagodnie teraz mówiąc, jest obrażona na Putina z jednej prostej przyczyny. Oni to są często ludzie, którzy mają związek z wojskowością, tak jak jest taki bloger Flight Bomber, on się nazywa, on komentuje przede wszystkim sprawy związane z rosyjskim lotnictwem wojskowym, w tym i w ramach tej wojny na Ukrainie. No i tutaj on wprost zadał pytanie, ile kosztują teraz piloci w Rosji, i od razu udzielił informacji, że od 5 do 10 milionów, ponieważ zginęło co najmniej 20 rosyjskich żołnierzy. Stracono wiele bardzo drogich i potrzebnych zarówno samolotów, jak i punkt dowodzenia, ten samolot IU, ale także helikoptery, na których był bardzo drogi sprzęt walki radioelektronicznej. I tutaj oni wprost kierują pytania do Kremla, dlaczego można zabijać bezkarnie rosyjskich żołnierzy i nie ponieść za to żadnej odpowiedzialności. Powstały też takie przekazy zarówno w przestrzeni rosyjskiej, jak i ukraińskiej, komentarze, no ale tutaj to jest bardzo mało prawdopodobne, że teraz Prigożyn wyląduje na Białorusi, do niego dołączą jego wagnerowcy, te 25 tysięcy, które są teraz, i potencjalne 25 tysięcy tych, którzy są na terenie Federacji Rosyjskiej, którzy przeszli przez walki na Ukrainie i są wolni. No ale tak jak Olga powiedziała, mało prawdopodobne, żeby na teren Białorusi wpuścili tych żołnierzy i bardzo mało prawdopodobne, żeby wykorzystać ich teraz do skutecznych działań przeciwko Ukrainie, bo tutaj Rosjanie mówią o tym, że, znaczy mówią tutaj o komentatorach i propagandystach rosyjskich, że teraz Prigożyn pójdzie na Kijów ze strony Białorusi.
Arturze, tak? Ponieważ mamy jeszcze przed nami jeszcze jeden temat, aby też chciał się dołączyć do naszej rozmowy Dmytro Antoniuk jeszcze w sprawie Prigożyna, więc dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry, Arturze, witam Państwa.
Chciałeś się podzielić jeszcze swoją refleksją na temat tego sobotniego buntu.
Tak, ciężko już po wszystkim, co dzisiaj było powiedziano, coś dodać, ale dodam, że moim zdaniem, zdaniem też wielu innych ludzi, ten demarsz Prigożyna można porównywać na przykład z napadami Tatarów na Moskwę, które, jak pamiętamy, trwali od XIII po aż XVII wiek, nawet więcej. I kiedy w Moskwie car był po prostu niezdolny bronić się, to on płacił haracz. I takim haraczem może być to, co my zobaczyliśmy w sobotę. Czyli po prostu to, co wydarzyło się, to była umowa między bezpośrednio Putinem a Prigożynem za mediatorstwa Aleksieja Dziumina. Oczywiście żadnego Łukaszenki, bo Łukaszenko nic nie decyduje. I być może też w umowie tej było to, że Prigożyn stawi swojego kogoś szefem Ministerstwa Obrony na miejsce Szojgu. To, co po Szojgu jest dzisiaj pokazane, to tak dla propagandy, a tu też zgodzę się z Olgą, że od razu mieniać Szojgu to pokazałoby absolutną słabość Putina, że jego można zastraszyć i on może zrobić cokolwiek zastraszony. I tak to jest tak naprawdę. I myślę, że za jakiś czas być może będziemy świadkami tego, że zjawi się nowy minister obrony Rosji i minister głównego sztabu, dowódca sił zbrojnych Rosji.
Dmytrze, to zobaczymy, tak jak mówisz, w przyszłości. Mamy ten ważny temat i ważną rozmowę, którą chcemy zaprezentować. Dzisiaj mówiłeś i też mówiliśmy w wiadomościach o skomplikowanej sytuacji w Zaporowskiej elektrowni atomowej i pozwolisz, bo oddam głos Arturowi, bo ten dźwięk miał się pojawić w sobotę, ale pojawi się teraz. Arturze?
A chodzi mianowicie o komentarz, o wywiad, który nagrała Daria Hordijko z pracownikiem Zaporowskiej elektrowni jądrowej, który nadal pracuje w elektrowni i przebywa na terenie Energodaru.
Czy posiada pan informacje na temat zaminowania Zaporowskiej elektrowni jądrowej? Czy może zauważył pan ostatnio jakieś nietypowe zachowanie rosyjskiego wojska lub rosyjskiego personelu? Być może jest ich mniej.
Jeszcze latem 2022 roku zostało zaminowane otoczenie zbiornika chłodzenia drugiego konturu. To nie jest zbiornik chłodzenia reaktora. To, o czym mówił Budanow, nazywa się basenem rozbryzgowym. Z takich basenów pobierana jest woda do systemu chłodzenia reaktora. Dla każdej jednostki istnieją trzy niezależne systemy, a każdy system ma własny basen rozbryzgowy. Nie widzieliśmy samego minowania, ale dość często dzikie zwierzęta, psy i dziki wchodziły na te miny i były bardzo głośne wybuchy. Raz nawet fala uderzeniowa uszkodziła przewód zasilający. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero wtedy, gdy nie mogliśmy naprawić usterki, dopóki nie rozminowali przybrzeżnego terytorium kanału zbiornika chłodzącego. W tej chwili nie wiem nic o nowych zaminowaniach basenów rozbryzgowych.
Jak zmieniła się sytuacja w elektrowni po wybuchu Kachowskiej Elektrowni Wodnej? Jak ocenia pan ryzyko?
Tak naprawdę póki co sytuacja nie zmieniła się znacząco. Poziom w zbiorniku chłodzącym pozostaje dość wysoki. Ponieważ tylko jeden blok energetyczny jest w gorącym trybie, naturalne parowanie jest wystarczająco niskie, więc poziom będzie spadał bardzo powoli. Nawet jeśli poziom wody zasadniczo opadnie, będziemy musieli po prostu wprowadzić piąty blok w tryb zimnego zatrzymania. Reaktory stoją bezczynnie już przez długi czas. Ostatni został zatrzymany około 10 miesięcy temu. Z tego powodu prawie nie wytwarza się ciepła. Dlatego w tym stanie ryzyko jest minimalne.
Zakład nadal zatrudnia ukraiński personel, który odmówił podpisania kontraktu z Rosatomem. Jaka aktualnie jest ich sytuacja? Jaki jest stosunek do takich pracowników?
W elektrowni nadal pracuje wielu pracowników, którzy nie podpisali umowy z rosyjską firmą. Na tych pracowników wywierana jest potężna presja. W zeszłym tygodniu mój przyjaciel został zabrany po pracy. Jego mieszkanie i inne mienie zostały przeszukane. Następnie zabrali go na posterunek policji. Próbowali wywrzeć na nim presję, by podpisał umowę z rosyjską firmą i uporczywie prosili o przyjęcie rosyjskiego paszportu, a nawet trochę go pobili. Po 2 godzinach presji i bicia został wypuszczony ze słowami, że następnym razem znajdziemy broń podczas przeszukania. Ale i tak zalecili mu chodzić do pracy. Jest coraz więcej pracowników, którzy przybyli z innych elektrowni w Rosji. Broń, jaka była, tak i pozostaje. Obecne są też uzbrojone oddziały armii Federacji Rosyjskiej. Ile ich jest, nie mogę powiedzieć dokładnie, ponieważ odbywają się rotacje, ale jest ich dość dużo.
Jaka jest sytuacja w Energodarze przed kontrofensywą sił zbrojnych Ukrainy? Czy mieszkańcy, którzy zostali, czekają na deokupację?
W samym Energodarze na mieszkańców wywierana jest duża presja. Jest dużo uzbrojonych patroli żołnierzy, sprawdzają paszporty, telefony. Pytają, dlaczego ktoś nie otrzymał rosyjskiego paszportu i mówią, że należy go wyrobić jak najszybciej, ponieważ są wybory we wrześniu. Zdarzały się przypadki, gdy podczas kontroli ukraińskie paszporty były niszczone. Ostatnio coraz częstsze są przeszukania mieszkań. Przyjeżdża ciężarówka Ural, wychodzi 10-15 wojskowych, okrążają blok i sprawdzają każde mieszkanie. Proszą o okazanie dokumentów i telefonu. Jeśli właściciel ma ukraiński paszport, przeprowadzają dokładne przeszukanie. Jeśli właściciela nie ma w domu, to mieszkanie zostaje opieczętowane. Wieszają kartkę papieru, na której jest napisane, że wejście dozwolone wyłącznie w obecności przedstawicieli policji lub administracji lokalnej oraz jest podany numer telefonu. Wszyscy bardzo czekają na kontrofensywę i wyzwolenie Energodaru, ale ze względu na fakt, że według doniesień medialnych działania od października 2022 roku są stale odkładane, a presja rośnie, wielu mieszkańców traci wiarę w wyzwolenie i deokupację miasta.
Arturze?
To był komentarz tekstowy, który nagrała Daria Hordiko z pracownikiem Energodaru, który nadal pracuje w tej elektrowni, w elektrowni jądrowej i przybywa na terenie miasta.
A chcieliśmy o tym opowiedzieć, bo sprawa tego, co dzieje się w Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, pozostaje kluczowa i nawet sprawa Prigożyna nie może jej przesłonić. To był ostatni temat w raporcie z Kijowa. Jakub Duszak już jest w studiu, więc teraz będą wiadomości.
Raport z Kijowa.